Dobry wieczór, a naszym gościem jest rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Najpierw duży śnieg, silny mróz, a potem mocne ocieplenie. To jest gotowy przepis na powódź?
No, z jednej strony tak, ponieważ tego śniegu było naprawdę bardzo dużo, tym bardziej, że wcześniej, tak jak tutaj pan wspomniał, był silny mróz. Ten silny mróz spowodował, że pojawiły się zjawiska lodowe, a te zjawiska lodowe stworzyły zatory. Te zatory podpiętrzały już jakiś czas temu wody na wielu rzekach w naszym kraju. No i to faktycznie jest taka gotowa mieszanka do tego, że mogłoby dojść w niektórych miejscach do powodzi.
Mamy przekroczone stany ostrzegawcze na rzekach. Wprowadzane są w kolejnych miejscach pogotowia przeciwpowodziowe. Pytanie, czy to jest realny scenariusz, taka roztopowa powódź w tym roku?
To jest cecha naszego klimatu. Tak może być jak najbardziej powódź roztopowa w kraju, w Polsce. I największe zagrożenie w tym momencie jest w Polsce północnej i północno-wschodniej. Niebezpieczna jest sytuacja w centrum kraju. Oczywiście tutaj mowa o Wiśle na odcinku pomiędzy ujściem Narwi do Włocławka. Tutaj zator lodowy powoduje podpiętrzenia stanu wody powyżej stanu alarmowego. No i jeżeli do tego dojdzie woda roztopowa, to naprawdę tam mieszanka jest bardzo niebezpieczna i dlatego też tam są wydane ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia.
No tak, tych ostrzeżeń jest więcej. Patrzę na te ostrzeżenia, one są drugiego i trzeciego stopnia, w zależności od tego, na którą część Polski spojrzymy. Jaką mamy tutaj skalę i co oznacza drugi, a co oznacza trzeci stopień zagrożenia?
Ostrzeżenia hydrologiczne mają trzy stopnie. Pierwszy, drugi, trzeci i właśnie drugi to jest pomarańczowy kolor, trzeci to jest czerwony. Kiedy mamy drugi stopień, wówczas prognozujemy, że będziemy mieli na rzekach przekroczone stany ostrzegawcze. Natomiast czerwony to wtedy już alarmowe. No to znaczy, że już wtedy jest naprawdę niebezpiecznie i wtedy często gminy wprowadzają pogotowia przeciwpowodziowe, a w niektórych miejscach, jeżeli nie ma wałów, to może woda wylać i po prostu wyjść woda ze swojego koryta.
Czyli tam, gdzie dzisiaj mówicie, że jest trzeci stopień alarmowy, to tam mieszkańcy już powinni piwnice opróżniać, przygotowywać się, że ta woda przyjdzie rzeczywiście?
No, na pewno trzeba się przygotowywać do takiej ewentualności. W tym momencie na dwóch stacjach na Wiśle, w Kępie Polskiej oraz w Wyszogrodzie, tam są przekroczone stany alarmowe i na szczęście w tym momencie sytuacja się ustabilizowała. Nie przybywa tej wody, natomiast w kolejnych dniach niestety może przybywać, ponieważ pamiętajmy, cały czas Wisłą będzie spływać woda roztopowa i tu już sytuacja może być zdecydowanie gorsza. Pytanie. Na szczęście też zator puścił, więc nie jest tak groźnie, jak mogłoby się wydawać.
Pytanie, czy czekają nas tylko roztopy, czy jednak roztopy plus? To znaczy, kiedy patrzy pan na mapy pogodowe, czy tam widać w najbliższych dniach jakieś duże opady, które sytuację mogłyby zdecydowanie utrudnić?
Prognozy z IMGW mówią, że przez najbliższe 7 dni będziemy mieli do czynienia z wysokimi temperaturami, to jest pewne. W centralnej części kraju powyżej 10, a w zachodniej i południowo-zachodniej sięgające nawet do 16-17 stopni powyżej zera. Natomiast deszcz, tak, przyjdzie. Natomiast on przyjdzie dopiero w piątek i w sobotę. Natomiast on będzie większy na północy i północnym zachodzie kraju. Natomiast tam, gdzie jest ta najniebezpieczniejsza sytuacja, to będzie przelotny opad deszczu. On nie będzie aż tak bardzo zagrażał, ale jak najbardziej będzie deszcz, on jest prognozowany i to jeszcze bardziej będzie przyspieszało topnienie pokrywy śnieżnej.
Czytam komunikaty IMGW, na przykład taki. Aktualnie w rejonie Płocka, Włocławka i Dolnej Odry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna, operuje kilka grup pomajorowych IMGW. Mierząc pokrywę lodu i informując o sytuacji służby administracji państwowej. Co wy jako IMGW raportujecie rządowi, centrum kryzysowemu? Mówicie, rzeczywiście sytuacja jest teraz groźna, czy może być groźna?
Po pierwsze informujemy, jak jest, czyli praca operacyjna. Informujemy, jaki jest stan wody i jeżeli są zjawiska lodowe i można wykonać pomiar grubości pokrywy lodowej, to mówimy, ile jest dokładnie właśnie tej grubości. Dodatkowo, jeżeli nasi hydrolodzy i obserwatorzy zobaczą jakieś spiętrzenie, gdzie no, liczba czy ilość kry jest no, bardzo duża i to powoduje kolejne spiętrzenie wody, no to wtedy takie punkty też nanosimy na naszych mapach, w naszych raportach i informujemy o tym. A tutaj muszę powiedzieć, że sytuacja szczególnie na Wiśle jest niebezpieczna, ponieważ w wielu miejscach to spiętrzenie lodu wynosi nawet 3 metry. Dodatkowo pod lodem, tego nie widać gołym okiem, ale właśnie dzięki odwiertom, które wykonują nasi pomiarowcy, widać, że tam jeszcze zalega nawet do 2 metrów takich podbitek śryżowych, czyli bardzo niedobrego lodu, który jest gęsty i on powoduje, że lodołamacze, które działają, no się wbijają w to jak no, w taki powiedzmy śnieg i ciężko z tego wyjść.
Czyli to nie jest tak, że jeśli teraz będzie 18-16 stopni, bo takie są prognozy na ten tydzień, to ten lód bardzo szybko na rzekach się stopi. Te lodołamacze będą musiały jeszcze dalej działać.
Tak, tak, one muszą cały czas działać. Te działania na pewno są bardzo dobre, ponieważ wówczas kra, która spływa z górnej części zlewni, będzie miała swobodny odpływ, a dzięki temu no, jest mniejsze prawdopodobieństwo kolejnych zatorów. Na pewno muszą działać dalej te lodołamacze, ponieważ no, ten zator ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt właściwie kilometrów. No i im dalej one się wbiją, tym będzie na pewno lepiej.
Grzegorz
i tutaj
Wajewski.
Uwaga. Przymierzeńcem jest pogoda właśnie. Ta wysoka temperatura powoduje, że ten lód na zatorze jest coraz bardziej kruchy i dzięki temu lodołamacze będą miały troszeczkę łatwiejsze zadanie.
Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No to a propos pogody, pytanie, które nurtuje myślę nie jednego naszego słuchacza, nie jednego widza. Co widać na mapach pogody, jeśli chodzi o najbliższe dni i tygodnie? Czy tam jest już tylko wiosna, czy wciąż trzymająca się pazurami zima, która za chwilę da nam jeszcze popalić?
No, trzeba powiedzieć, że tutaj raczej te pazury wyciągnęła w tym momencie wiosna. Przez najbliższe 7 dni do poniedziałku włącznie absolutnie nie widać zimy w Polsce. No, powiedzmy na wschodzie kraju w weekend może spaść w nocy temperatura do minus 2, minus 3 stopni Celsjusza. Natomiast w dzień te wartości są często dwucyfrowe. Tak jak wspominałem, plus 17 stopni Celsjusza. No, to jest wręcz temperatura letnia. I zima, a jeżeli miałaby przyjść, no...
To pewnie przyjdzie w Wielkanoc, a potem w majówkę.
No mam nadzieję, że jednak nie będzie aż tak źle, że jednak będziemy mogli fajnie spędzić zarówno święta, jak i majówkę. Natomiast długoterminowe modele mówią, że faktycznie jest szansa, że jeszcze na chwilkę zima do Polski przybędzie. Ona przybędzie w pierwszym kwartale, no właściwie w pierwszej dekadzie marca, ale te wartości takie zimowe będą bardzo umiarkowane. W nocy spadki temperatur mogą być rzędu do minus 10 stopni Celsjusza i raczej tylko na wschodzie i na południu kraju.
Grzegorz Walijewski, Marcin Zaborski. Słuchaczom dziękujemy, ale zapraszamy do sieci. Jesteśmy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Hydrolog i geograf nieustająco z nami, Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mówiliśmy o północy, o centrum kraju. Pytanie, jak wygląda sytuacja na południu, teraz i w najbliższych dniach? Czy to nie jest tak, że tam jest rzeczywiście zagrożenie, że jak ten śnieg zacznie się topić, no to tam na południu też będzie duży problem?
I tutaj możemy to rozdzielić na dwa dorzecza. Dorzecze Odry, gdzie sytuacja już jest zdecydowanie lepsza, ponieważ tam większość śniegu się stopiło. Oczywiście w górach, w Sudetach jeszcze troszeczkę tego śniegu zalega, no troszeczkę, no wyżej w górach to nawet ponad metr. Natomiast to jest normalne i wiemy, że jeszcze będzie się topił ten śnieg przez kilka tygodni. Dorzeczu Odry sytuacja jest zdecydowanie lepsza, mimo licznych przekroczeń stanów ostrzegawczych. Ich jest około 30 i mimo, że na Odrze uformułowała się już fala, która no wezbranie takie, która ma kulminację powyżej stanu ostrzegawczego. Natomiast w dorzeczu Wisły na południu kraju no, takie ciepłe powietrze tak naprawdę dotarło wczoraj i dzisiaj. I teraz obserwujemy wzrosty na rzekach, szczególnie w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i częściowo też śląskim. Te wzrosty są rzędu do kilkudziesięciu centymetrów na 3 godziny. Na razie jeszcze sytuacja jest w miarę stabilna, bo w dorzeczu Wisły mamy 6 miejsc, gdzie mamy przekroczone stany ostrzegawcze, no ale kolejne godziny pokażą dynamikę tego topnienia. i jeżeli ono będzie duże, no to synoptycy uważają, że na południu kraju będą przekroczenia stanów ostrzegawczych, a następnie na Wiśle będzie wezbranie, które będzie się przemieszczało wzdłuż no, do Bałtyku i tutaj też będą przekroczone stany ostrzegawcze początkowo. Natomiast na pewno niebezpieczna sytuacja będzie na północy, północnym wschodzie. Tam jeszcze to ciepło nie dotarło, a trzeba powiedzieć, że śniegu jeszcze tam jest bardzo dużo i po roztopieniu jest zawartość wody w śniegu, bo to jest ważna informacja, około 40 litrów wody na metr kwadratowy. To jest tak jakby miesięczna suma opadu dla marca, także to jak się roztopi, to jednak będzie musiało spłynąć się rzekami.
Czy zmiana temperatury o 30 stopni w zaledwie kilka dni, z minus 15 do plus 15, to jest sytuacja normalna, oczywista, czy ona już jest normalna, oczywista i musimy się do tego przyzwyczaić?
To jest taka cecha naszego klimatu. W momencie, kiedy dopływa, można tak powiedzieć, powietrze ze wschodu, z północy, wówczas mamy, szczególnie w okresie zimowym, spadki temperatur w nocy poniżej minus 10, minus 15. Natomiast jeżeli coś przychodzi do nas, no powietrze przychodzi do nas z zachodu, wówczas ono jest cieplejsze, a jeżeli tak jak teraz te powietrze, które ma domieszkę zwrotnikowego powietrza, to wówczas te wzrosty są znaczne. No to jest właśnie nasze położenie w Europie Środkowej. Klimat umiarkowany, przejściowy. I właśnie to słowo przejściowy. Raz mamy troszeczkę tego chłodu, raz mamy troszeczkę tego ocieplenia, więc ta sytuacja nie jest jakaś anormalna. Takie amplitudy jak najbardziej wielokrotnie były obserwowane. No i myślę, że po prostu musimy się do tego przyzwyczajać, że te amplitudy będą po prostu coraz wyższe.
I musimy się też do tego przyzwyczajać, że skoro klimat jest przejściowy i zmieniający się, to mamy raz powódź, raz suszę?
Tak, nasz klimat jest właśnie taki, że z jednej strony możemy mieć do czynienia z powodzią, a z drugim w okresie z suszą. Powódź ostatnio często dochodzi do tego zjawiska, kiedy wystąpi bardzo gwałtowny opad punktowy burzowy, szczególnie latem. Zmienił nam się charakter opadów, ponieważ te opady są coraz częściej bardzo intensywne, które trwają w przeciągu kilku godzin, może spaść nawet miesięcznie. Norma opadu i wtedy są to tak zwane flash floody, czyli szybkie powodzie, szybkie wezbrania, które powodują no, dużo szkód. Natomiast kiedy jest zima i w normalnych sytuacjach, tak jak teraz, spada śnieg, zawartość wody w śniegu jest całkiem pokaźna, wówczas no, wiosną przychodzi roztop, przychodzi wyższa temperatura, no i mamy do czynienia z wezbraniami wiosennymi i wtedy może jak najbardziej dochodzić do powodzi takich roztopowych, a to jest najczęściej obserwowane w północnej części kraju, północno-wschodniej, czyli na Niżu. To jest cecha naszego klimatu, że właśnie raz powódź, raz susza.
W ostatniej kampanii wyborczej, pamiętam, był taki pomysł, który zresztą jest realizowany. Budujmy przydomowe zbiorniki retencyjne. Łapmy tę wodę, która spada z nieba i budujmy też oczka wodne. Przy domach, ba, nawet przy blokach mieszkalnych. Ile takich oczek musielibyśmy zbudować? Tak naprawdę w Polsce, żeby to nie była tylko propaganda, taki wizerunkowy sukces, ale realne działanie, które przynosi pokaźne efekty.
Tak naprawdę, jeżeli ktoś wykonałby takie działania, żeby zatrzymać wodę na swoim podwórku w najbliższej okolicy, to jest już zauważalne. To nie musi być naprawdę robione wielkoobszarowo. Oczywiście no najlepiej, jakby tak każde domostwo czy każde podwórko miało jakieś urządzenia, które powodują, że zwiększamy retencję. Ale proszę naprawdę mi uwierzyć, jeżeli ktoś wykonał na przykład łąkę kwietną albo zamienił beton na trawę czy na inne rośliny, które zatrzymują wodę na swoim podwórku, wtedy zwiększa się wilgotność gleby i naprawdę to jest zauważalne.
Jasne, no kropla drąży skały, ale tak, tak. Rozumiem ten kierunek myślenia i zachęcanie ludzi, od czegoś trzeba zacząć, ale myślę bardziej w kategoriach no, całościowych, no bo program Moja Woda, ten, który właśnie zakłada budowanie zbiorników retencyjnych przydomowych, zakłada, że w 2020-2024, w tych latach można będzie sfinansować 20 tysięcy instalacji przydomowych tego typu, a to oznacza, że rocznie pozwoli to zatrzymać 1 000 000 m3 deszczówki. 1 000 000 m3 deszczówki. Ile rocznie spada w Polsce deszczówki?
No, odpływ Polski wynosi około 60 milionów metrów sześciennych, no więc ten 1 milion to jest zaledwie no, ułamek, ale mimo wszystko to jest ważny ułamek. My w tym momencie retencjonujemy około 5-7% wody, a to jest zdecydowanie za mało. Trzeba wrócić do jakichś poziomów minimum 15, nawet więcej procent, bo wówczas no, ryzyko suszy jest w jakimś tam stopniu minimalizowane.
To kto jest prymusem w Europie, jeśli chodzi o zbieranie deszczówki?
No, w Europie myślę, że to tak. Tu jest pewien problem naszego położenia, bo na północy kraju mają zdecydowanie inne warunki klimatyczne i tutaj są zupełnie inne warunki deszczowe. Wówczas oni, na przykład kraje skandynawskie, mają zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Natomiast no, popatrzmy na południu, gdzie jest wyższa temperatura i wyższe parowanie, to tam też jest bardzo niebezpieczna sytuacja i tam też muszą bardzo mocno nad tym pracować, aby zwiększać swoją retencję. Myślę, że Hiszpania jest tutaj dobrym przykładem, ponieważ tam mają całkiem dużą ilość zbiorników. Tam też jest zupełnie inna, powiedzmy, kultura i świadomość społeczeństwa, że w momencie, kiedy jest ten okres mokry, to musimy złapać deszczówkę, bo często później jest długi okres bezopadowy i wtedy należy wykorzystywać tę wodę. I należy wykorzystywać do odpowiednich celów, to jest ważne. Nie tylko do mycia, powiedzmy, z samochodu, ale właśnie też do podlewania kwiatów, ale niektórzy też już używają takiej deszczówki na przykład do prania, bo jak się okazuje, taka woda jest bardzo dobra właśnie do tego celu.
Słucham naukowców, którzy mówią, że do roku 2100 powodziami będzie zagrożonych o połowę więcej terenów niż dzisiaj i że do końca tego wieku całe połacie lądu będą regularnie zalewane wodą, nie przez rzeki, ale przez morza. Jakie tereny są zagrożone w przypadku Polski?
No, to oczywiście jeszcze jest daleka, że tak powiem, przyszłość, bo ilość wody,
80 lat.
No tak, to no na pewno już działania, które są teraz podejmowane, będą jakoś rzutowały na nasze rodziny w kolejnych pokoleniach. Natomiast w Polsce ten proces, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie, wynosi około 2 cm na około 50 lat. Także to nie jest aż tak bardzo zauważalne jak w innych rejonach. No ale tutaj tak, to trzeba mocno podkreślić. Lądolody zarówno Arktyki, jak i na Antarktydzie są coraz mniejsze. I liczba, czyli poziom wody w oceanach i w morzach jest coraz wyższy. Także są pewne symulacje, że Kosa Helska albo Półwysep Wiślany, on może za jakiś czas po prostu być poprzerywany, ponieważ poziom wody będzie tak wysoki w morzu, że tam powstaną pewne małe wyspy. Już nie będzie właśnie całej ciągłej Kosy czy właśnie Mierzei Wiślanej, no ale to jest jeszcze bardzo daleki okres, ale to trzeba już działać teraz.
No
trzeba
właśnie, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk alarmują, że zalana może być na przykład Gdańska Stara za 100 lat. Konkretne miejsce, bardzo łatwo sobie to wyobrazić.
Tak, tak. No i może dzięki temu, że właśnie naukowcy pokazują to bardzo dosłownie, dobitnie i wtedy może ta świadomość u nas się zmieni, że warto dbać o nasz klimat, bo to jest efekt tak naprawdę zmiany klimatu. Warto retencjonować wodę i warto jednak w swojej świadomości zmienić to, aby dobrze działać dla naszego otoczenia. Ponieważ jeżeli będziemy cały czas no, niszczyć naszą naturę, będziemy cały czas robić podgórkę naszej naturze, to my jeszcze oczywiście przeżyjemy to. Nie będzie jakiegoś większego problemu. Natomiast nasze pokolenia, nasze wnuki, prawnukowie i tak dalej, no one miały zupełnie gorsze warunki i no jeżeli my byśmy, no oczywiście mówię hipotetycznie, jeżeli byśmy nagle pojawili się za 200 lat w tym samym, na tym samym terenie, to byśmy absolutnie nie poznali tego rejonu, a niech to będzie tylko temperatura w Polsce, która w ciągu ostatnich tylko 70 lat wzrosła o średnio o 1,7 stopnia Celsjusza, a te 1,7 stopnia Celsjusza bardzo mocno wpływa już naprawdę na wiele ekosystemów.
I tutaj czytam, że naszym sprzymierzeńcem w walce z ociepleniem są torfowiska, tylko że do czasu, kiedy nie zaczynamy w nich za bardzo grzebać.
O właśnie. I przez wiele lat bardzo mocno te torfowiska osuszaliśmy. Z jednej strony to był bardzo dobry teren pod rolnictwo, bo to była wówczas żyzna gleba, ale jak się okazuje tylko przez kilka lat, bo później jednak już była ona mniej wartościowa. Poza tym chcieliśmy sobie uzyskać większe areały ziemi pod na przykład budownictwo, nowe jakieś osiedla, domy. A to był ogromny błąd. Dlaczego? Dlatego, że torfowiska działają jak takie gąbki i w okresie, kiedy mamy okres bezopadowy, to wtedy właśnie ta ów gąbka oddaje wodę glebie i dzięki temu podwyższa się poziom wód gruntowych, zwiększa się wilgotność gleby. Natomiast teraz wysuszając te gąbki, no to po prostu nie ma co oddawać właśnie tej wody. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieliśmy ponad 15% naszego areału w Polsce właśnie takimi różnymi torfowiskami, bagnami, mokradłami. Natomiast teraz jest to niewiele ponad 5% i najgorsze jest tym wszystkim to, że niestety procesu tego nie można odtworzyć. Niestety, jeżeli byśmy z powrotem zalali takie torfowiska, to one już nie działają tak samo jak w momencie, kiedy tworzyły się naturalnie.
Co więcej, w międzyczasie one oddadzą dwutlenek węgla, który w sobie mają. Kiedy nie mają wody, to oddają dwutlenek węgla do atmosfery.
No i to jest właśnie takie błędne koło. Kiedy coraz więcej mamy tych gazów cieplarnianych jak dwutlenek węgla, wówczas ociepla nam się atmosfera. I jak się ociepla nam atmosfera, no to ociepla się klimat. No jest większe parowanie, jest zmiana opadów, ich jakości, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce opady były wielkoobszarowe, które trwały przez powiedzmy kilka godzin, kilka dni a teraz są to głównie opady burzowe, które są bardzo intensywne. I to jest właśnie taki paradoks, że przez to, że nie ma tych mokradeł, no to tworzymy właśnie te błędne koło i niestety ta spirala jest coraz bardziej niebezpieczna dla ludzkości.
Panie Grzegorzu, jeszcze jedną zagadkę chciałbym z panem razem rozwiązać, bo jest coś, czego nie rozumiem. Pan na pewno mi to szybko wyjaśni, bo ponad 10 lat temu przy okazji rozmowy o powodzi ówczesny minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller mówił o bobrach i mówił o tym, że nasze wały wyglądają jak ser szwajcarski właśnie z powodu bobrów. No bo, mówił tak, największym wrogiem wałów przeciwpowodziowych dzisiaj jest bóbr. Takie zwierzątko, które niestety zagnieździło się prawie na całej długości wałów Wisły i Odry i drąży kanały. Mija 10 lat ponad i The Guardian pisze o tym, że bobry zmniejszyły powodzie. Pisze o tym, że tamy zbudowane przez bobry spowolniły przepływ powodzi przez pobliskie wioski, zmniejszając szczytowy wzrost wody. No to bobry szkodzą czy pomagają, jeśli chodzi o wały przeciwpowodziowe i powodzie?
No właśnie i tutaj są powiedzmy dwa spojrzenia. Jedno spojrzenie to dla osób, które mieszkają blisko wału przeciwpowodziowego i dla nich to jest jedyna ochrona przed powodzią. Wówczas takie bobry, jeżeli tam się zagnieżdżą, no to są no, wielkim niebezpieczeństwem, bo wówczas te wały są bardzo mocno poprzerywane i może być problem. Natomiast z drugiej strony właśnie bobry tworząc swoje domy, tak, tamy, one spowalniają troszeczkę bieg rzeki, więc troszeczkę ta powódź no, powoduje, że wezbranie troszeczkę wolniej się przemieszcza. Z drugiej strony one są bardzo dobre w momencie, kiedy mamy suszę, ponieważ takie miejsca, gdzie jest spiętrzona woda, no, powoduje, że jest zasilana woda gruntowa i wtedy jest zupełnie lepsza sytuacja. No cóż, no to zależy kto pyta i kto mieszka blisko tych bobrów. No ja powiem szczerze, że jako osoba, która lubi te zwierzęta, to owszem, jak najbardziej one są dobre, ale tam, gdzie no, są te wały przeciwpowodziowe i one są naprawdę potrzebne, bo one chronią duże miasta, duże wsie i wówczas, kiedy tego wału by nie było, to mogłoby dojść do naprawdę poważnej powodzi, no to tam tych bobrów jednak nie chciałbym widzieć.
Czyli tylko częściowa rehabilitacja bobra nastąpiła na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej był naszym gościem. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie.